Zacznę od tego, że powiem, że to chyba mój pierwszy wykład w życiu, co dużo dla Was nie zmienia generalnie, ale ja się czuję lepiej z tym, że Wam o tym powiem, Was uprzedzę. Zaczniemy od anatomii żeńskich narządów płciowych. Jeszcze tak jak Ania już mi przedstawiła, jestem mamą dwójki dzieci, jestem lekarzem, robię tą specjalizację z ginekologii i położnictwa, więc no, są to bliskie mi tematy. Ja będę używać języka takiego raczej normalnego, powiedziałabym, bo tak się zazwyczaj staram. To też nie chodzi mi tutaj o Was. Nie wiem, na jakim kto jest poziomie, co kto wie o tym, co kto umie, ale też będziecie pracować z różnymi ludźmi, jako już nauczyciele. Więc wydaje mi się, że te treści takie bardzo medyczne, bardzo skomplikowane, one powinny być jednak tak uproszczone i w taki sposób opowiedziane, żeby każdy mógł mieć o tym jakieś pojęcie. Tutaj mam takie ryciny, czyli zaczniemy od tych narządów płciowych zewnętrznych, czyli generalnie tak jak tutaj widać, tak, jest wzgórek łonowy, niżej znajduje się łechtaczka. Tutaj akurat jest napletek, żołądź łechtaczki, ale to jest trochę bardziej skomplikowany narząd niż tutaj widać. Dalej są wargi stromowe większe, które okalają. Tutaj są fałdy skórne, które tutaj znajdują się po bokach. Wargi stromowe mniejsze otaczają przedsionek pochwy. I w tym przedsionku znajduje się ujście cewki moczowej. Tak, przedsionek, tak, to już powiedziałam, i pochwa. Czyli tutaj to jest to miejsce, pochwa, gdzie te narządy płciowe zewnętrzne będzie połączenie z narządami płciowymi wewnętrznymi. Tutaj też znajdują się w wargach stromowych większych, tutaj w przedsionku też gruczoły przedsionkowe większe, które produkują takie substancje nawilżające, no ale też w całym przedsionku jest dużo innych takich gruczołów, które gdzieś to wspomagają, tą produkcję. I one tutaj sobie funkcjonują. Tutaj pochwę od przedsionka oddziela przed współżyciem błona dziewicza. Tak, to jest taki cienki fałd takiej błony śluzowej. No i ona ulega po prostu przerwaniu w czasie pierwszego stosunku. Potem pozostają takie strzępki. I teraz jak to jest umiejscowione wobec innych narządów, tak, w całej miednicy. To jeszcze później będzie podobna grafika. Czyli tak jak tutaj było widać. U góry jest cewka moczowa, tak? I ta cewka moczowa, którą widać tutaj, prowadzi nas do pęcherza moczowego. Dalej znajduje się właśnie pochwa i ta pochwa prowadzi nas do macicy. No i tutaj na końcu odbyt, który prowadzi do odbytnicy, dalej do jelita grubego. Więc takie są te stosunki anatomiczne, tak? Jak się ma który narząd do siebie. Tutaj jeszcze więcej chciałam powiedzieć dalej o łechtaczce, bo teraz tak, to co widzieliśmy przed chwilą, no to był tylko żołądź łechtaczki i napletek. Tutaj jeszcze widać, że tu są odnogi, które jakby okalają ten przedsionek pochwy. Tak? Łechtaczka generalnie jest narządem homologicznym z prąciem mężczyzny, tak? Więc tutaj jest bardzo bogate unerwienie. Tak jak się nawet, nie wiem, gdzieś tam informacji poszuka, pada takie określenie, że łechtaczka jest jedynym narządem, którego jedyną funkcją jest zapewnienie przyjemności. Więc to jest taki oryginalny narząd. Tutaj ona jest jakby tutaj wrażliwa zarówno tu z zewnątrz, jak i od wewnątrz, w zależności jak jest dokładnie ułożona. Tutaj też dochodzi do takiego jakby przekrwienia tej łechtaczki podczas podniecenia seksualnego. Tak, ta krew napływa w podobny sposób jak do prącia mężczyzny. Dobrze, tutaj już jest taka macica, tak jak tutaj, ta grafika, no to jest takie przecięcie jakby kobiety na pół w ten sposób, tak? I patrzymy z boku, jak te narządy się mają do siebie. Tak, tutaj to już jest ta macica, gdzie kroimy kobietę, tak? I tą macicę widzimy, tak? Jeszcze ta macica jest lekko też, tak powiem, przekrojona. Tutaj widzimy jajniki. One tutaj wyglądają dosyć niepozornie. O nich powiemy jeszcze później więcej, no bo pełnią przecież bardzo ważną funkcję. Z jajnika, jak wystartuje taka komórka jajowa, to wpada tutaj do jajowodu. W bańce jajowodu następuje takie prawidłowe zapłodnienie, no i później to całe, cała ta zapłodniona komórka jajowa wpada do jamy macicy. Ale to teraz nie jest dla nas najważniejsze. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na to słowo endometrium. Bo to jest słowo, które będzie się jeszcze później pojawiać. Będzie kluczowe właśnie, kluczowe będą zmiany endometrium w czasie całego cyklu. Ale musimy sobie powiedzieć o tym, że endometrium to jest po prostu błona śluzowa macicy. Czyli to jest ta warstwa, która jakby wyścięła macicę od środka. Tak? To tylko tyle, bo później, no nie wiem, ja przynajmniej miałam tak, że gdzieś tam, jak już pojawia się dużo takich określeń typowo medycznych, to można się w tym wszystkim zakręcić, ale pamiętajmy, że to endometrium to po prostu jest ta warstwa, która znajduje się w środku macicy. Ona właśnie będzie podlegała tym wszystkim przemianom, czyli to tam się zagnieści komórka jajowa zapłodniona, hormony właśnie regulują grubość tego endometrium, to jak ono się będzie zachowywać. No i endometrium właśnie zmuszcza się w czasie miesiączki, bo wtedy się odnawia, tak, że te komórki już obumarłe zmuszczają się i narastają tam nowe. Co tutaj jeszcze? O! To jest taka grafika, która będzie się pojawiać chyba 100 razy jeszcze podczas dzisiejszej mojej prezentacji, bo będziemy na nią patrzeć z różnych po prostu stron. Tak, tutaj chciałam Wam tylko pokazać, że to są właśnie te zmiany endometrium i to, co na tych wszystkich podobnych grafikach widać, czyli to tyczy się tej błony śluzowej macicy, tego, co się dzieje w środku macicy po prostu. Czyli tutaj miesiączka, tak, to się wszystko złuszcza, dochodzi do takiego ścieńczenia tej błony śluzowej, tak, a później znowu następuje odbudowa tego, ta ściana wewnętrzna macicy, nazwijmy to, grubieje, tak, i tu się tworzą inne rzeczy, tak, to się tutaj dochodzi do owulacji, potem ta ściana jest trochę grubsza, no możemy to sobie skojarzyć z tym, że po prostu to endometrium jest szykowane do takiego przygotowania wygodnego miejsca dla potencjalnego bobaka. Tak, to jeszcze przypominam. To jest endometrium tutaj w środku i o tym właśnie to widzieliśmy teraz na powiększeniu, tak? Jeszcze chciałam teraz powiedzieć o myometrium, czyli tutaj patrzymy teraz na to. Macica jest generalnie, już nie wchodząc w jakieś szczegóły, jak te włókna są ustawione i tak dalej, macica to jest jeden wielki mięsień, jest niesamowicie silny. To jest mięsień, który jest w stanie podczas tego pobudzenia takiego przedporodowego, no jest w stanie to dziecko wypchnąć na świat poprzez swoje skurcze. To jest to wszystko, co tutaj widzimy, tak, to jest ta mięśniówka. To jest mięsień macicy. I dla mnie w ogóle jest to zachwycający narząd, jeżeli można tak powiedzieć. Ale no macica u kobiety, która nie jest w ciąży, to jest no dosłownie wielkości, nie wiem, mojej pięści, nawet mniejsza, tak? I tak jak tutaj widzimy, taka grafika pokazująca, jak ta macica wygląda w pierwszych tygodniach ciąży. No, jakby dużo się nie zmienia, tak? Gdzieś jest to tyle, potem trochę więcej. I później, po tych wszystkich tygodniach ciąży, gdzie no konsekwentnie, to też kobiety w ciąży jakby odczuwają mocno często, że te więzadła tam są naciągane, że ta macica się rozciąga, że to już zaczyna uciskać na inne narządy. Ale to jest jakby cały czas ta macica, ten mięsień, który tak bardzo się rozciąga. Z każdym dniem, kiedy dziecko potrzebuje więcej miejsca, macica staje się coraz większa i większa. No to są stopniowe przemiany, bo to trwa te właśnie no około te 40 tygodni, tak? Ale i tak uważam, jest to imponujące, że po tych 40 tygodniach tu się może zmieścić nawet 4 czy prawie 5-kilowe dziecko, gdzie startowaliśmy gdzieś z takiej wielkości. Więc tutaj mieści się dziecko, tu mieszczą się wody płodowe, których też musi być odpowiednia ilość, to nie jest takie tylko. Tam musi się zmieścić łożysko, które zapewnia dziecku dostawę substancji odżywczych. I teraz, jak jest poród operacyjny, cięcie cesarskie, no to właśnie, ta macica, która obejmuje to dziecko, mówię, 4-5-kilowe, bo to różnie bywa, nie wiem, jest gdzieś takiej wielkości, żeby ten bobas się tam po prostu zmieścił. I w momencie, kiedy następuje wydobycie tego dziecka z macicy, tak, operacyjnie, z jakichś tam względów, to po chwili, kiedy macica musi być już zszywana, żeby zabezpieczyć to miejsce, tak, które zostało no, przez nas urażone tak naprawdę, to po obejrzeniu tej macicy, już tuż po wyciągnięciu dziecka, to jest po prostu, nie wiem, 30 sekund, to ta macica jest już takiej wielkości. I ona potem stopniowo, z tygodnia na tydzień w połogu, to też jest odczuwalne dla kobiety, no gdzieś tam te skurcze, ona będzie się obkurczać, aż wróci znowu gdzieś do takiej wielkości. No i potem kolejne dziecko, to kolejna taka sytuacja, dlatego mówię, dla mnie jest to absolutnie zachwycający narząd, że ma takie zdolności po prostu przystosowania się i zrobienia takiego miejsca dla dziecka, a później, no to to jest oczywiście coś, co zapobiega krwotokowi, tak? Bo gdy macica, ten mięsień się obkurczy, naczynia są ściskane w jakiś sposób, więc wtedy ta krew tak nie leci. Mamy chwilę czasu na zaopatrzenie jej. No łożysko też się dzięki temu może łatwiej oddzielić, bo też no, już nie jest potrzebne, tak? Łożysko jest tworzone zawsze osobno dla każdego dziecka. To jest taki narząd wspólny, macczyno-płodowy. No i później tak naprawdę ten narząd już przestaje pełnić swoją funkcję, jaką jest noszenie dziecka, no i jakby może wrócić do pierwotnych rozmiarów. Tutaj właśnie znowu mamy podobny przekrój macicy i znowu macicę względem innych narządów, tak jak jest ona położona. Tylko tutaj chciałam zwrócić uwagę na kolejną jej część, czyli szyjkę macicy. I to jest taka część, która gdzieś tam wcześniej, jak pamiętam, w moim odczuciu była trochę taka wirtualna, że trochę nie do końca wiedziałam, o co z tym chodzi. Dopiero gdzieś tam z czasem, jak zaczęłam to analizować, to tak naprawdę, tak najprościej mówiąc, chodzi o to, że ta macica, która powiedzmy, że ma taki kształt, jest jakby wciśnięta w pochwę. I ona no, cała tu nie przejdzie, tak? Ale to, co tutaj widzimy, to jest ta część pochwowa szyjki macicy. Bo ta szyjka jest jeszcze dłuższa, tak? Tu jest część pochwowa, która właśnie wpukla się do pochwy, a tutaj jest część maciczna. Tak? Czyli tutaj jest ten trzon macicy, dno macicy i ta szyjka, która występuje tak właśnie pomiędzy. I to, co my tutaj od dołu możemy zbadać, czyli to, co jak jest to takie dziwne i niekomfortowe badanie ginekologiczne, to właśnie szyjka macicy to jest to, co ginekolog może zobaczyć przez pochwę. Tak? Tutaj instaluje się wziernik i można zobaczyć aż tutaj szyjkę macicy, tak? Więc tutaj oprócz tego ta szyjka macicy to oczywiście no jest też przydatna w rozpoznawaniu płodności. Ona też podlega cyklicznym zmianom. Gdzieś tam zmienia się jej konsystencja, zmienia się jej rozwarcie. I jest właśnie dostępna do badania takiego no i ginekologicznego i samobadania tak naprawdę, tak? I tutaj jeszcze co jeszcze chciałam? No nic, no generalnie tutaj pokażę na kolejnej grafice. O. Tutaj to jest zdjęcie kawałka kobiety generalnie. Znowu jest przycięta w ten sposób. Dziecko jest w całości. No, generalnie tutaj znowu widzimy tą macicę taką mega, mega rozciągniętą, tak? Ale rozmawiamy o szyjce macicy, więc zwróćcie uwagę na to, że szyjka jest tutaj. I tutaj ma jeszcze inną funkcję. No szyjka macicy tutaj działa jak taki korek. Ona trzyma po prostu tego bobasa w tym worku. Trochę jak taki... trochę mi się to kojarzy z takim balonem, jak tak teraz patrzę, tak? To jest taki nadmuchany balon. I tutaj jest ta końcówka balona, którą trzymamy, żeby tutaj nic z tego balona nie wyleciało. No, z balona powietrze, z macicy dziecko, no ale generalnie funkcja jest ta sama. Tutaj zaraz pokażę, jak to wygląda dalej. O, właśnie, czyli tak, funkcje tej szyjki podczas porodu. No ona po tych, powiedzmy, no 308-401 tygodnia, gdzieś tam, gdzie ciąża jest już donoszona, no to ona zaczyna się skracać, zaczyna się rozwierać, tak, żeby umożliwić po prostu dziecku przejście przez ten kanał rodny. Tak, i tutaj tak jakby, to też jest kolejna niesamowita sprawa, że ta szyjka gdzieś tu się rozwiera, skraca, w ogóle praktycznie jej już nie ma, bo tam jest tylko głowa tego dziecka, która chce się urodzić. I później jest poród, no i wiadomo, pierwsze tam godziny, potem dni, tygodnie i nagle szyjka, no w zasadzie dużo się nie zmienia. No ona może mieć już jakby trochę rozwarcie takie delikatne przy kolejnej ciąży, że jakoś łatwiej wtedy po prostu reaguje, ale generalnie wraca tak naprawdę do normy, mimo że tutaj jest po takich przejściach, tak, gdzie tutaj jest ta szyjka jakaś taka długa, no, może mieć tam 4 cm takiego ściśniętego mięśnia, po czym ona się po prostu skraca, rozciąga, robi miejsce na 10 cm dosłownie, żeby ta głowa tam się zmieściła. No i potem, jak już nie, ta funkcja nie jest potrzebna, no to po prostu wraca do swojej pierwotnej pozycji. Tutaj mam takie grafiki, one co prawda są, tutaj chodziło o dobór kubeczka menstruacyjnego, że gdzieś tam ten portal Betterland akurat zalecał takie sprawdzenie, jaki rozmiar kubeczka jest potrzebny, ale chciałam właśnie tu pokazać, jak, że ta szyjka macicy po prostu no jest w zasięgu tego palca, tak, do badania, że to jest, tutaj ona się uwypukla do pochwy. Tutaj już jest ta część maciczna, tutaj tam gdzieś to endometrium, ale tutaj ona się wpukla po prostu do pochwy i tak jak tutaj ktoś sobie na przykład dobiera ten kubeczek, tak samo można ją po prostu zbadać, tak? Tutaj kolejny taki... tak, no ona tutaj może być różnie położona. No mówię, tutaj chodzi o akurat ten kubeczek, to jest taka niewyraźna grafika, przepraszam za to. Ale tak samo pokazuje, że ta szyjka może być wyżej położona, niżej, może być otwarta, zamknięta, może być miękka, twarda. I to są wszystko obserwacje, których można dokonać właśnie dzięki temu, że szyjka, że ta część pochwowa macicy jest dostępna w badaniu. O. Tutaj jest taka grafika, która znowu to wszystko zbiera, ale właśnie też z uwzględnieniem szyjki. Czyli tak, tutaj jest ta, tutaj jest ta owulacja, tak, która będzie dla nas takim wyznacznikiem w tym momencie. Tu resztą się jeszcze nie zajmujemy, bo o tym się dowiemy dopiero później. Tutaj jest to endometrium, gdzieś takie, no może trochę gorzej pokazane niż tam, ale za to jest szyjka, która właśnie jest tu zamknięta, otwarta i pokazane jest to jej przejście po prostu, tak, że gdzieś tam no jest kluczowe, żeby ten śluz z tej szyjki mógł się też wydobywać. No i oczywiście ona też się otwiera gdzieś tam, żeby ta krew menstruacyjna, żeby ta miesiączka mogła się dokonać po prostu, tak? Dlatego no, mówię, no szyjka jest tutaj bardzo mocno modyfikowana po prostu, więc ma swoje różne funkcje, ulega różnym zależnościom i może być też takim właśnie sensownym wyznacznikiem tego, co tam się dzieje w związku z płodnością. Dobrze, i jeszcze... A, to, co tutaj chciałam jeszcze pokazać, to taki trochę dodatkowo, ale o tym się mówi coraz więcej, o tym trzeba mówić coraz więcej. No to są mięśnie, tak? To jest tutaj na dno miednicy widać po prostu dużo mięśni, tak? Tutaj, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy generalnie. Tu jest cewka moczowa, tak? Tutaj jest pochwa i tutaj odbyt. Czyli jakby to jest ta sama sytuacja, która była tutaj, tylko zaglądamy głębiej, tak? Ściągamy skórę, powięzi i widzimy, jak wyglądają te wszystkie mięśnie tutaj, tak? Czyli to miejsce, teraz nagle odkrywamy, co jest pod spodem. Jest bardzo dużo mięśni, jest bardzo dużo więzadeł i one wszystkie dostają w kość. Raz, że dostają w kość podczas ciąży, bo są no, rozciągane do granic wytrzymałości. Rozciągane, naciągane, męczone. Później dostają w kość podczas porodu. Czasami podczas nacięcia krocza dochodzi podczas nacięcia krocza dochodzi do przecięcia tych mięśni generalnie, do niektórych. Podczas pęknięcia krocza też mogą te mięśnie oberwać. No ale generalnie ten poród, to całe parcie, tak? To jest praca tymi mięśniami, gdzie one muszą się rozluźniać. Nie zawsze każdy jest w stanie je tak rozluźnić, żeby ten poród mógł się dokonać. I jest to ich duże nadwyrężanie. Potem też po tych 40 tygodniach, kiedy obciążenie nagle dla kobiety musiało być tak zwiększone, tak, że po prostu no, kobieta nie była przyzwyczajona do takiej masy, która gdzieś tutaj właśnie uciska na te wszystkie struktury, no to później potrzeba dużo czasu, żeby one wróciły do normy. Nie zawsze wracają, czasami potrzebna jest pomoc, więc tutaj też chciałam gdzieś tam wspomnieć, żeby to też po prostu było powiedziane o tej fizjoterapii uroginekologicznej. Ja się czasami śmieję, to tak do gdzieś tam jak pracowałam w przychodni jako taki lekarz POZ, to śmiałam się do tych starszych pacjentek, że to jest taki nowy zawód generalnie, że to jest coś, co powinno być zawsze, co zawsze powinno być zapewnione kobietom, taka opieka, no a dopiero zaczynamy o tym mówić. To nie jest refundowane na NFZ. Gdzieś tam był jakiś wniosek, ale nie przeszedł. Ale no tutaj, tak jak właśnie, są starsze kobiety, ale nie tylko starsze. No, kobiety po wielu porodach, po noszeniu ciężkich dzieci tam w macicy. Generalnie te porody są też różne. Czasami to cięcie cesarskie też jakoś jest tak obciążające, że warto do tego uroginekologa się skierować. To tak mówię jako taki wątek poboczny, po prostu będziecie też w jakiś sposób promotorami zdrowia, tak, zdrowego trybu życia i ważne, żeby jak najwięcej osób po prostu o tym wiedziało, bo to się może przydać i w rodzinie, i w pracy z parami. To, co mówiłam takim starszym pacjentkom, które miały już problemy takie z trzymaniem moczu, to, że takich wizyt też nie trzeba się bać, bo z tego, co ja zauważyłam, może to nie jest 100%, ale no jednak zajmują się tym kobiety i to kobiety, które są jakoś tak wyjątkowo empatyczne, że po prostu, żeby już pracować w takiej dziedzinie, no to trzeba takiej poważnej decyzji. Nie? Tak jak jeśli chodzi o ginekologów, to jest różnie. To jednak jest trochę taki, to jest taka specjalizacja, gdzie dużo jest takich, jak ja to nazywam, typowych zabiegowców, tak? No oni jakby nie mają czasu, mają fach w ręku, robią co mają robić, robią to doskonale, ale na przykład komunikacyjnie już tak różnie, albo z jakimś takim, albo żeby coś powiedzieć bardziej subtelnie, tak? To czasami różnie. No, mimo, że absolutnie nawet tym najmniej miłym ginekologom, czy w ogóle lekarzom nie zarzucam braku kompetencji, bo to są dwie różne sprawy. No ale różne są potrzeby pacjentów, pacjentek tutaj w tym wypadku. Chociaż fizjoterapia uroginekologiczna funkcjonuje też w wersji męskiej, tak? To też trzeba wiedzieć, ale tutaj akurat mi się wydaje, że jak już ktoś tym fizjoterapeutą został i zaczął się zajmować typowo dnem miednicy, wiedząc, że będzie pracował właśnie z kobietami, no trochę po przejściach, tak? To już ma w sobie tyle tej empatii i takiej subtelności, że to nie są wizyty, których trzeba się bać, tak? Czy kobieta jest młoda, czy starsza, po prostu warto gdzieś tam czasami się skonsultować, tak? I to jest zarówno nietrzymanie moczu, jak jakieś takie uczucie ciężkości, że coś jest nie tak w tej pochwie, a niby ginekologicznie jest wszystko okej. Albo to poczucie niepełnego wypróżnienia, że może gdzieś ten pęcherz moczowy, gdzieś te ściany mięśniowe, które mają też ten pęcherz trzymać w górze, są osłabione. No i też problemy ze współżyciem, tak? Że to jest ból, że to nie jest takie odczuwanie, jakie powinno być, że nie ma tej satysfakcji ze współżycia. Tak? To są wszystko problemy, z którymi warto się zgłosić do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Tak? Więc to jest jako taki dodatkowy slajd, bo tutaj podkreślę jeszcze raz. To są mięśnie, które nazywają się tym dnem macicy i one wszystkie jakoś muszą to utrzymać. No wiadomo, że ćwiczymy mięśnie, tak? No mięśnie nóg chyba najczęściej, no bo jednak przemieszczamy się ciągle, tak? Chwilę dłużej pospacerujemy, już czujemy jakieś zmęczenie, ale te nogi się nam wzmacniają. Generalnie jak ćwiczymy, to mięśnie się wzmacniają. To są też mięśnie, które można ćwiczyć, tylko też trzeba się tego nauczyć. I to też właśnie ta fizjoterapeutka może wspomóc taką naukę, tak? Bo te mięśnie też są takie trochę na początku, powiedziałabym, znowu użyję tego określenia, wirtualne. Że trochę wiemy, że są, trochę nie wiemy, trochę czujemy. To nie jest tak, jak, że ruszam ręką i jakby od dzieciństwa wiem, że tą ręką mogę w ten sposób ruszać, tak? Tylko to jest coś, co trochę trzeba odkryć. Więc jak najbardziej tutaj zachęcam, żeby zrobić sobie taki czas dla siebie i iść do uroginekologa albo skierować kogoś, kto, jak zobaczycie, że właśnie tego potrzebuje, tak? Że gdzieś tam może taka wizyta rozwiązałaby ten problem. Mówię, też nie każdy ginekolog to poleci, bo no, współpraca z generalnie lekarzy z fizjoterapeutami jest jeszcze taka nieuregulowana, powiedziałabym, tak? Że nas na studiach nie do końca uczą o tym, co robią fizjoterapeuci i kiedy warto się do nich zwrócić. To we wszystkich dziedzinach generalnie tak jest. I to też tutaj nie wszyscy lekarze też zwrócą na to uwagę, że jest to ważne. No ja mam takie też swoje doświadczenia, tak? Że po prostu przechodząc od drugiej strony, jako kobieta w ciąży pod opieką fizjoterapeutki, no to jak najbardziej polecam, tak? I widzę tą taką medyczną korzyść po prostu. Dobra, więc na tym chyba skończymy tutaj ten anatomię układu pęcherzyńskiego. Chyba, że jeszcze jest coś z kluczowych rzeczy, o których nie wspomniałam. Tak, nie? To jest okay. Dobra. Dobra. I przejdziemy sobie do męskich narządów płciowych. No ja nie ukrywam, że dla mnie to jest temat aktualnie mniej bliski, tak, tutaj jeśli chodzi o te medyczne kwestie, no bo jednak teraz mam tak w pracy, że no, jeżeli na oddziale słyszymy jakiś męski głos, nie jest to znajomy głos, to wszyscy są zaniepokojeni, że co się dzieje, kto tu jest, bo tam są zawsze same kobiety. Gdzieś tam to jest... Jakby no te tematy się wiążą, tak? To są ściśle połączone tematy. No ale jednak na co dzień takim lekarzem, który gdzieś tam odpowiada na problemy z narządami płciowymi męskimi, no to jest urolog. To jest lekarz, który tutaj może pomóc mężczyznom. To może... Wiecie co? Może tutaj zacznę od końca, bym zaczęła jeszcze, bo skoro już wspomniałam o urologu i tak już jesteśmy w takich medycznej promocji zdrowia, to zaczniemy trochę inaczej. Tutaj jest ten męski układ rozrodczy. Tutaj jest takim naszym punktem odniesienia, tak jak w przypadku kobiety, to będzie ten pęcherz moczowy, tak? Czyli on jest tutaj. I tutaj jest cewka moczowa, która prowadzi do żołędzi prącia i tutaj jest ujście cewki moczowej. Tak, tutaj jest oddawany mocz. No i teraz tak, mocz no powstaje tutaj, tu już nie mam kursora, ale powstaje wyżej w nerkach, moczowodami jest sprowadzany do pęcherza moczowego, no i później odpływa do cewki moczowej. I tutaj po drodze znajduje się gruczoł krokowy, czyli nazywany też inaczej prostatą, nazywany też inaczej sterczem. To jest takie starsze określenie. I to trochę jest tak czasami, że przychodzi pacjent do lekarza i mówi, że ma problem, bo ma tarczycę. To jakby tarczyca jest narządem, który wszyscy powinni posiadać. Tak samo jest z prostatą, jeśli chodzi o mężczyzn, tak? Że tutaj czasami mężczyzna tak w skrócie powie, że no ma prostatę. I jakby to, jeżeli ma prostatę po prostu, no to się nie martwimy. Ale jeżeli ma z nią jakiś problem, no to już to wymaga leczenia. Właśnie dochodzi tutaj w tym gruczole krokowym problem, z którym każdy mężczyzna może się spotkać. To jest taki przerost. I teraz jeżeli jest to przerost łagodny, spowodowany często no, wiekiem, jakimiś przemianami, po prostu już związanymi z wiekiem, no to tym się nie martwimy. Ale jest też coś takiego jak rak prostaty. I to jest już jak każdy rak, no niebezpieczeństwo. No i trzeba się na tyle, na ile można przed tym chronić. Dlatego tutaj będę też nawoływać panów do wizyt właśnie u urologa z kolei, bo to, co jest jeszcze takie podstępne tutaj, bo tak, kobiety, to tutaj bym się bardziej odniosła, tutaj rak szyjki macicy, tak? No to te co roku wizyta u ginekologa to jest podstawa, sprawdzenie tej cytologii, no właśnie z tej szyjki macicy, którą wam mówiłam, tak, że jak się włoży ten wziernik, jest to badanie, to widać tą szyjkę macicy, część pochwową i z tego jest pobierana ta cytologia, te komórki i później analizowanie, czy te komórki są prawidłowe, czy nieprawidłowe. No to jest ta profilaktyka, o której trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o mężczyzn, tutaj też nie jest tak, że mężczyzna jak idzie do lekarza, to już musi być poważnie chory, nie? To już musi być katar, to już musi być gorączka. To nie ma tak, że mężczyzna pójdzie do lekarza tak po prostu. Więc tutaj najgorsze jest to, że taki rak prostaty może nie dawać żadnych objawów. Bo o tyle, jeśli przerost taki, gdzie kursor ucieka, przerost prostaty taki łagodny, to zazwyczaj umiejscawia się tutaj. Czyli on otacza tą cewkę moczową, cały gruczoł krokowy, tutaj przechodzi cewka moczowa, no i ta część w środku zaczyna ją po prostu zaciskać. to może powodować problemy z oddawaniem moczu, jakiś ból i to są objawy, które niepokoją, więc do lekarza udaje się człowiek szybciej niż później, nie? Bo to też daje duże poczucie dyskomfortu, gdzie tego moczu z pęcherza nie można swobodnie oddać. Pęcherz jest wypełniony, więc wtedy do lekarza już się szybciej taki człowiek uda. No ale rak prostaty potrafi być bardzo podstępny i potrafi umiejscowić się raczej częściej nawet w tej warstwie obwodowej, gdzie są jakieś tkanki miękkie, są te mięśnie i jest trochę miejsca, żeby ta prostata się rozrastała, nikomu nic nie mówiąc. I to, co można wykonać, żeby sprawdzić, jaki jest stan tej prostaty i czy ona jest zdrowa, czy nie daj Boże chora, to jest badanie przez urologa. Urolog bada per rectum, bada też przy pomocy sondy łyskie i wtedy jest w stanie nawet na wczesnym etapie stwierdzić, jaka jest sytuacja tego. Są też badania krwi, to PSA, może słyszeliście, ale te badania krwi nie służą do stwierdzenia, czy jest rak, czy nie ma. To jest już taki parametr, który pokazuje ewentualnie, czy ten rak gdzieś tam się wycofuje, czy narasta, czy już musimy mieć więcej informacji. Samo PSA, sam wynik nie jest żadną informacją. Musi być konkretne badanie przez urologa i to, co on tam zleci, tak? Więc tu przestrzegam. Gdzieś tam takie zalecenia są, że jak po 50 roku życia, to raz w roku do urologa trzeba iść, nawet jeżeli nie ma się żadnych objawów. No i że właśnie ten urolog zajmuje się takim badaniem i generalnie zajmuje się leczeniem tego układu moczowo-płciowego u mężczyzn. Bo też tak nie wszyscy wiedzą, że ginekolog jest dla kobiet. To jest takie zupełnie naturalne. A że urolog jest właśnie bardziej tak dla mężczyzn, chociaż kobiety też tam trafiają, tak? Więc to jest taka nieścisłość, ale to nie każdy wie. Dobra, teraz możemy wrócić do początku. Jeszcze raz. Więc teraz wykład z anatomii męskich narządów płciowych. Spojrzymy na ten slajd, teraz jakby znowu będą te same slajdy, tylko będziemy patrzeć na nie pod innym kątem. Będziemy widzieć coraz więcej. Jeśli chodzi o podział tutaj narządów płciowych męskich, zewnętrznych, wewnętrznych, to jest to dosyć jasne. Tutaj zewnętrzne narządy płciowe, to jest prącie i moszna. Prącie służy właśnie do wyprowadzania moczu oczywiście, ale też nasienia. Jeżeli ma być wyprowadzane nasienie, to wtedy tutaj jest taki specjalny zwieracz, który blokuje odpływ moczu, tak, że to jest niby ta sama droga, tylko że wtedy po prostu tu jest blokada, pach i już tylko nasienie może się przez cewkę moczową uwolnić. I tutaj zaraz będzie rycina, która pokaże budowę tego prącia. Ono składa się z takich trzech części i cewki moczowej, jakby te trzy części razem się łączą. Dwa ciała jamiste to jest to miejsce, które się wypełnia krwią i odpowiada za wzwód po prostu, tak? I to ciało gąbczaste, w którym znajduje się cewka moczowa. To tutaj o tym jeszcze powiemy. I teraz moszna. To jest, znowu punkt jeden, bo jest taka ważna. Moszna zawiera po prostu jądra, najądrza, ale ma właśnie taką, powiedziałabym, śmieszną funkcję. Jest to niesamowicie przemyślane, tak, że ta temperatura, która się znajduje w jamie brzusznej, w ciele człowieka, jest po prostu za wysoka do tego, żeby mogło tam zachodzić ta produkcja plemników, tak, komórek rozrodczych. Dlatego moszna odpowiada za to, żeby jądra znajdowały się w odpowiedniej, w optymalnej dla nich temperaturze. Czyli to jest te 3 stopnie mniej. Więc tutaj też, to się kiedyś też o tym dużo mówiło, tak? Te kładzenie laptopów na kolanach, noszenie ciasnej bielizny, tak? To wszystko jakby psuje trochę ten plan. Więc pamiętajmy o tym, że to właśnie o taką funkcję moszny chodzi, że te jądra mają mieć tam odpowiednie warunki. Te warunki trzeba im zapewnić. Dobrze, tutaj jest kolejna rycina. Czyli tak, tutaj najpierw spojrzymy, tak? Tu są te ciała jamiste, symetrycznie ustawione. To jest ciało gąbczaste. No i jakby te ciała jamiste odpowiadają za to, żeby zmienić ten kształt, tak? No bo tutaj nie ma teraz tej krwi tak dużo, nie jest to wypełnione krwią. One się wypełniają, dochodzi do wzwodu. Tutaj właśnie też to dobrze widać. No, przekrój poprzeczny trzonu prącia, tak? Czyli taką mamy tutaj perspektywę. To są właśnie te ciała jamiste. One wypełnią się krwią. No a tutaj w ciele gąbczastym od spodu jakby jest ta cewka moczowa. I teraz no, krew, która tutaj napływa do ciał jamistych, pochodzi z tętnic głębokich prącia. I gdzieś tam z tętnic, które też to prącie okalają, to tak zwana tętnica grzbietowa prącia. I tutaj, o, tutaj też fajnie widać pęcherz moczowy, tak? Tutaj jest prostata. O, i teraz widać, nawet tu jest lepiej, jak ta cewka moczowa wychodząca z pęcherza moczowego przechodzi przez środek tej prostaty, tak? Czyli tak jak mówiłam, przerost łagodny. Nie. Przerost łagodny to gdzieś tam tutaj, tak, że tą cewkę właśnie uciska, a jeżeli rak, no to jest niebezpieczeństwo, że on będzie tutaj. A tutaj jest dużo miejsca, żeby się rozrastać bezgłośnie. No ale dobra, wracamy tutaj do płciowości. Dobrze, tutaj też to widać. Czyli teraz prącie generalnie składa się z takiej no, podstawy, nasady, trzonu, no i żołędzi, która jest pokryta napletkiem. Tak jak mówiłam, dwa ciała jamiste, jedno ciało gąbczaste i to jest ten trzon. No i tutaj jest pokazane też, jak jest to wszystko umiejscowione w miednicy po prostu. Dobra. No i teraz narządy płciowe męskie wewnętrzne. Czyli na jądrze, które są kluczowe, tutaj na sieniowody z przedwodami wytryskowymi i cewką moczową i jeszcze są gruczoły nasienne, gruczoł krokowy, gruczoł opuszkowo-cewkowe. Czyli to wszystko generalnie jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje, nie? Że tutaj też potrzeba sporo tych elementów, żeby wszystko działało jak należy. Bo produkcja plemników to jest jakby jedna kwestia, no ale one jeszcze muszą być jakoś wyprowadzone do druku płciowych kobiecych, tak? Więc te plemniki, które są tutaj kluczowe, no to muszą być jakoś w czasie tej całej trasy odżywione, muszą też uzyskać swoje funkcje, muszą mieć zdolność w ogóle dotarcia do tej komórki jajowej. No bo to jest takie, wiecie, trochę no... gdzieś trzeba ten materiał genetyczny generalnie przenieść do tej kobiety. No i normalnie to nie jest takie proste. Gdzieś tam powiedziałabym w warunkach laboratoryjnych. Chodzi mi o to, że tutaj są warunki, które muszą być ściśle spełnione, żeby mogło dojść do tego zapłodnienia i żeby to mogło wszystko tak działać i żeby ta komórka jajowa mogła zostać zapłodniona. Więc to jest niesamowicie tutaj przemyślane wszystko, gdzie każdy taki mały gruczoł ma swoją funkcję, która tam być może produkuje jakąś jedną substancję, a może więcej, tylko my oczywiście nie o wszystkim wiemy. No nie wszystko zostało już tak świetnie sprawdzone, może nigdy się o wszystkim nie dowiemy, ale tyle jest tych gruczołów, które pełnią różne funkcje i one wszystkie są w tym całym cyklu potrzebne. Czyli teraz tak, tu jest ta moszna z jądrami, tutaj jest na jądrze, z na jądrze tutaj wychodzi nasieniowód, I zobaczcie, jak to w ogóle zatacza. Tu jest długa droga generalnie, nie? Gdzieś tam po drodze są pęcherzyki nasienne, które tutaj się znajdują z tyłu pęcherza moczowego. One dorzucają swoje jakieś substancje. Po drodze jest gruczoł krokowy, który też dorzuca coś od siebie. No i dopiero tutaj jest to ujście pęcherza moczowego, które musi jeszcze zostać zamknięte. No i wtedy dochodzi do tego uwolnienia, tak, już nasienia, które ma być takie właśnie pełnowartościowe, tak? Od samego początku produkcji wszystkie czynniki muszą być spełnione, żeby to działało jak trzeba. Dalej tutaj tu się cofamy. Dobrze, no jądra oprócz produkcji komórek rozrodczych, tak, plemników, no to też mają taką funkcję jak produkcja męskich hormonów płciowych. Więc to jest, ale to tak wszyscy raczej wiedzą, nie? To tak jest, to się mocno tak kojarzy. Z kolei właśnie te najądrza, o, czyli tak, tu jest produkcja, a tu jest magazyn. I z tego magazynu dopiero są one uwalniane. Czyli w najądrzach te plemniki są magazynowane nawet właśnie 1 do 3 tygodni. Gdzieś tam, jeżeli te plemniki już nie działają jak trzeba, no to tam też w najądrzu może dojść do takiego posprzątania. No i jest droga wyprowadzająca nasienie. Tam startuje, tak? Czyli towar musi być wydany z tego magazynu. Tak jakby produkcja w jądrze, w najądrzu magazynowanie, tam jakaś tam selekcja, trzeba magazynować konkretny okres czasu i potem dopiero mogą zostać wyprowadzone. Tak? Ja mam zawsze takie, jak coś tłumaczę, to przychodzą mi do głowy różne takie skojarzenia, takie historyjki wręcz. Nie zawsze to jest bardzo mądre, ale może to jakoś utkwi w pamięci. Ale teraz mi się skojarzyło tak, że jak są banany sprowadzane, to one zawsze muszą w tej dojrzewalni bananów trochę poleżeć, nie? I dopiero potem są gdzieś do sklepu wyprowadzane. Więc to jest, no, analogiczna sytuacja, powiedziałabym. I tutaj właśnie chodzi, żeby te plemniki dojrzały, tak, żeby ta zdolność do zapłodnienia, no, była jak największa. No, jakby chodzi o to, żeby ten materiał genetyczny został jak najlepiej, w jak najlepszych warunkach tam dostarczony, żeby był jak najlepszej jakości, żeby nic mu nie przeszkadzało, no bo gdzieś tam cały organizm dąży do prokreacji, tak, żeby ten swój materiał genetyczny powielić. Więc tutaj musicie o tym jakoś tam pamiętać, nie wiem, może tłumacząc to, a może samemu próbując zrozumieć, że to wszystko ma działać doskonale i właśnie o to chodzi, tak? Że tutaj gdzieś tam jest fruktoza też dostarczana tym plemnikom, też żeby one były odżywione, żeby mogły mieć tą swoją funkcję w ogóle ruchu, tak? Bo one mają te witki. Tak wygląda plemnik, tak? Tu jest witka, tu są mitochondria. Mitochondria, czyli produkcja energii. To tak w skrócie, bo tutaj są te różne straszne, powiedziałabym, przynajmniej dla mnie straszne, gdzieś tam te procesy biochemiczne, produkcja tej energii i tak dalej. Ale więc bardzo bym nie chciała wracać do czasów, kiedy musiałam tego się uczyć, więc uznajmy tylko, że te mitochondria, produkcja energii po to, żeby ten plemnik mógł zasuwać po prostu, bo to jest wyścig. Tu nie ma w ogóle, tu nie ma zmiłuj, tak? Więc mitochondria, witka, to jest to, co umożliwia mu ten bieg. Teraz, no ten plemnik to się może poruszać nawet z prędkością, ten, nie wiecie co? Nie powiem z jaką prędkością, bo źle to zapisałam, ale, więc już się sama zakręciłam, ale szybko, generalnie szybko się porusza. Chociaż tutaj no musi być też pomoc ze strony kobiety. Bo teraz tak, muszą być spełnione różne warunki i po stronie męskiej, i po stronie żeńskiej. Tutaj trochę jest tak, że te wszystkie trzy wykłady się trochę mieszają. Ciężko to tak porozdzielać konkretnie. No ale jeżeli jest u kobiety śluz płodny, tak, bo to już wiemy, o czym mówimy, no to wtedy ten plemnik potrafi tam sobie żyć, czekać na tą komórkę jajową, no nawet 5 do 7 dni. Tak jest to wszystko ustalone. Jeżeli jest śluz niepłodny, no to kilka godzin i niestety. To, co trzeba pamiętać przy plemnikach, to i to jest bardzo ważna sprawa. Cykl rozwojowy to 74 dni. Nie powiem wam, jak to zostało konkretnie zmierzone, przepraszam, nie dokopałam się, tak, ale bo teraz tak patrzę i się zastanawiam, że 74, a nie 75, nieważne, 74 dni. I to pokazuje, że to nie jest tak, że mężczyzna uzna od jutra, nie piję, nie palę, zdrowo się odżywiam, aktywność fizyczna, no i wtedy dojdzie do perfekcyjnego zapłodnienia. To tak nie działa. To są decyzje, które przyniosą swoje korzyści dopiero za te 74 dni, bo to dopiero te kolejne plemniki gdzieś tam dostaną te wszystkie korzyści, tak? Ta zmiana tej aktywności, ta zmiana tych zachowań na prozdrowotne, no to niestety. To nie wiem, no tak samo jak ze wszystkim, tak? No jeżeli ktoś się zacznie odchudzać dzisiaj, no to jutro jeszcze nie będzie szczupły. Jeżeli ktoś rzuci palenie dzisiaj, no to jutro jeszcze ten kaszel się będzie utrzymywał, tak? I tak samo tutaj. Tutaj trzeba cierpliwości, trzeba przygotowania, no bo są to ważne kwestie, są to poważne sprawy, tak? Więc to jest takie gdzieś do zaznaczenia, tak? To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby też uświadamiać waszym kursantom, tak? Że to są no ponad 2 miesiące czekania na efekty. Więc żadne takie, wow, już teraz będzie świetnie, to jeszcze za mało, tak? To musi być muszą być te 74 dni pracy nad sobą. Ale no generalnie, jeżeli mówimy o czymś tak ważnym, jak transport tego materiału genetycznego, no to też, no, nie oszukujmy się, to nie może być jakiś taki byle jaki narząd, to nie może być jakaś byle jaka substancja. To musi być wszystko po prostu szczegółowo przygotowane i potrzeba na to czasu, żeby właśnie jakość tego wszystkiego była jak najlepsza. No to jeszcze powiem, że tak, no płodność mężczyzny to generalnie jest na okrągło. Mężczyzna jest płodny gdzieś tam od 11 lub 13 roku życia. No i z lepszym lub gorszym materiałem genetycznym, no generalnie mówi się, że przez całe życie, tak? No u kobiety to będzie inaczej. Tu jest ta cykliczność, tu jest tylko ten czas na zapłodnienie trwa określoną ilość czasu. No a tu u mężczyzny jakby te plemniki są cały czas produkowane, cały czas mogą zostać uwolnione i cały czas może z ich strony nie ma problemu, żeby doszło do zapłodnienia. Też, no tutaj, tak jak mówiłam, jakby wpływ może mieć tryb życia, tak, żeby też nie wszystkie plemniki będą doskonałe, tak, jeżeli mają warunki życia średnie, no to może dojść do jakichś nieprawidłowości w nich, albo po prostu może też być jakaś choroba, która powoduje to, że są nieprawidłowe, no i wtedy może być męska bezpłodność również. Ale tak zasadniczo, jeżeli mówimy o standardowych warunkach, no to mówimy też o tej płodności męskiej, która jest jakby cały czas po prostu, tak? No i teraz tak, bo tutaj powiedziałam dużo o tym całym wyścigu, o tych warunkach i o tym wszystkim, ale nie powiedziałam, gdzie ten materiał genetyczny, który musi być dostarczony, jest zmagazynowany, tak? Tutaj jest jądro plemnika i to jest to, co jest kluczowe. Tu jest jeszcze akrosom. akrosom, to gdzieś tak został określony, widziałam, jako spłaszczona czapeczka. I ta czapeczka, też wiecie co, może nie czapeczka bym powiedziała, bardziej taki kask, bo ten kask tutaj, ten akrosom zawiera substancje, które będą mu potrzebne po prostu do przebicia się do tej komórki jajowej, więc bardziej wyobraziłabym sobie jako taki kask, który po prostu pozwala temu plemnikowi tam no, dążyć do celu, tak? Więc żeby to jądro było bezpieczne, to ten akrosom tutaj będzie umożliwiał bezpieczeństwo tego materiału genetycznego, ale też przebijanie się dalej. Dobrze, już teraz momencik, muszę się tu odnaleźć tylko. Dobrze, to już było. Dobra, czyli teraz, tak jak mówiłam, na jądrze, nasieniowody, przewody wytryskowe, no i później to już jest cewka moczowa, czyli ten wspólny odcinek z drogami moczowymi, ale on będzie na ten czas zamknięty, tak? Na jądrze, nasieniowód i tutaj pach, cewką moczową. Dobra. Jest taki blog. Kiedyś on był prowadzony przez dziewczyny z studenckiego koła embriologii. Tam jest dużo takich ciekawych informacji, gdzie jeżeli będziecie ciekawi, jak to wygląda tam po kolei, ten rozwój człowieka, tak od pierwszych tych komórek aż do porodu, to tam sobie można doczytać, bo tam każdy układ jest po prostu przeanalizowany, ale jest to pisane w sposób właśnie taki bardzo przystępny. Tam jeszcze na końcu prezentacji też mam te moje źródła, tam też to jest. 9 miesięcy incognito, tak? No i tutaj jest taki krótki opis, tak? Jak to wygląda, no bo też inaczej to inaczej będzie wam się uczyło, no bo gdzieś tam też musicie się trochę nauczyć, tak? Inaczej wam się będzie tego uczyło, jeżeli będziecie się uczyć, że jest plemnik produkowany tu, magazynowany tu i tak dalej. A jeżeli poczujecie trochę tą ekscytację, trochę, że to się dzieje, że to jest tak niesamowity proces i tak dalej, no to będziecie mieli już inne emocje z tym związane, więc wtedy inną pamięć też. Tu jest fragment takiej relacji, gdzie jest pokazane, jak można do tego podejść, tak? Nasi bohaterowie są już prawie u celu, ale czeka na nich kolejna przeszkoda. Rzęski komórek nabłonka jajowodu poruszają się w kierunku macicy, a przecież najlepszym miejscem do zapłodnienia jest bańka jajowodu. Wielu z nas już dawno by się poddało. Oni jednak wytrwali w drodze, poruszają się prosto do celu, ruchem wężowym i obrotowym, wciąż utrzymując prędkość 100 mikrometrów na sekundę. Wspomagają ich wciąż tak zwane antyperystaltyczne ruchy mięśniówki jajowodu. W konsekwencji już w jedną godzinę po stosunku płciowym docierają do komórki jajowej. Gratulacje, panowie, kawał dobrej roboty. No i tak dalej, i tak dalej. Tam jest ten opis szerszy i może to jakoś tak pokazać, że no, że nie tak trudno się tego nauczyć, tak? Nie tak trudno będzie to tłumaczyć, no bo to też właśnie możemy rozmawiać na poważnie, wymieniając wszystko od podpunktów i tak dalej, ale no nie wiem, no ja nigdy nie lubiłam wykładów generalnie, wiecie, więc też tak starałam się, żeby to był choć trochę taki antywykład. I teraz tak, no to wracamy tutaj do tych materiałów z początku, tylko ta rycina różni się tym, że teraz już wszystko wiecie. Nie wiem, czy coś jeszcze powinnam tutaj wspomnieć, momencik, bo tak tylko spojrzę jeszcze, bo tak naprawdę to już jest koniec prezentacji, bo wydaje mi się, że miałam jeszcze jakąś informację dla was. Jeszcze z takich ciekawostek, tak, że tutaj płeć dziecka no, zależy tak naprawdę od tego, czy plemnik będzie miał materiał ten X czy Y, tak, że to mężczyzna decyduje po prostu, jakie, czy córeczka, czy synek. I to chyba wszystko z tej dziedziny. Widzimy.